Rozdział 26. Rozprawy Aramisa. D'Artagnan nie wspominał Portosowi ani o jego ranie, ani tym bardziej o prokuratorowej. Był to bowiem młody, lecz bardzo mądry chłopiec. Udawał, że święcie wierzy we wszystko, co mu opowiadał chełpliwy muszkieter, bo rozumiał, że nie ma przyjaźni, która by wytrzymała próbę podchwyconej tajemnicy, zwłaszcza gdy tajemnica taka może zranić miłość własną człowieka. Zresztą zawsze się zdobywa moralną wyższość nad tymi, których się zna na wylot. D'Artagnan, zdecydowany dla przyszłych celów zrobić z przyjaciół narzędzia swojej fortuny, nie odrzucał sposobności pochwycenia niewidzialnych nici, przy pomocy których mógłby nimi kierować. A jednak przez całą drogę głęboki smutek ściskał mu serce. Myślał nieustannie o ładnej pani Bonancier, mającej go nagrodzić za poświęcenie. Dodajmy wszelako, że jego smutek nie tyle pochodził z żalu za utratą szczęścia, ile z obawy, czy nie spotkało jej nieszczęście. Nie wątpił ani na chwilę, iż padła ofiarą zemsty kardynała, a wiadomo, że eminencja mścił się okrutnie. Jak się to stało, że on sam znalazł łaskę w oczach ministra, nie miał o tym pojęcia. Nic tak nie skraca czasu i drogi jak myśl, która pochłania wszelkie władze umysłowe zamyślonego. Byt zewnętrzny człowieka podobny jest wtedy do uśpienia, w którym myśl owa staje się sennym widziadłem. Pod jej wpływem czas traci miarę, przestrzeń, granice. Człowiek wyrusza wtedy z jednego miejsca, przybywa na inne i nic więcej. Z przebytej odległości nie pozostaje w pamięci nic prócz mglistych, zmąconych obrazów, drzew, gór i widoków. D'Artagnan, opanowany taką stałą myślą, puścił wodze koniowi i tak przebył przestrzeń kilkumilową, dzielącą Crèvecœur od Chantilly, nie zdając sobie sprawy z niczego, co spotykał po drodze. Opamiętał się na miejscu zaledwie i otrząsnął się z zadumy, dostrzegłszy oberżę, w której zostawił Aramisa. Zatrzymał konia przed bramą. Tym razem nie oberżysta, lecz jego żona wyszła na spotkanie. D'Artagnan, jako fizjonomista, objął od jednego spojrzenia pogodne oblicze pani domu i przeczuł, że nie będzie potrzebował nic ukrywać przed nią, że może zaufać tej twarzy pełnej słodyczy. Moja dobra pani, zagadnął, czy nie mogłabyś mi powiedzieć, co się stało z jednym z moich przyjaciół, którego byliśmy zmuszeni zostawić tutaj przed 12 dniami? Z pięknym młodzieńcem około 23 lat, łagodnym, miłym, przystojnym? Tak, tak, a co więcej, rannym w ramię. Ach, nie ruszył się stąd, proszę pana. Ach, kochana pani, na Boga. Zawołał D'Artagnan, zsiadając z konia i rzucając cugle Planchetowi. Powracasz mi życie. Gdzież jest drogi Aramis? Niech go uściskam. Pilno mi go zobaczyć.
Wybacz pan, lecz wątpię, aby mógł przyjąć cię w tej chwili.
Dlaczego? Miał, żeby jaką damę u siebie?
Jezu Nazareński, co też pan mówi? Biedny chłopczyna, żadnej damy nie ma u niego.
Więc któż tam jest?
Proboszcz z Montdidier i przełożony jezuitów z Amiens.
Boże mój, zawołał D'Artagnan. Miałożby mu się tak pogorszyć?
Wcale nie, mój panie, ale wskutek choroby spłynęła nań łaska i postanowił wstąpić do stanu duchownego.
Prawda, odparł D'Artagnan. Zapomniałem, że on jest muszkieterem tylko tymczasowo.
Czy pan chce koniecznie się z nim zobaczyć?
Więcej niż kiedykolwiek.
Niechże pan wejdzie na podwórze, potem na schody na prawo, drugie piętro, numer 5.
D'Artagnan pobiegł co tchu we wskazanym kierunku. Lecz nie tak łatwo było dostać się do przyszłego kapłana. Podwoje Aramisa nie mniej były strzeżone od ogrodów Armidy. Bazin stał w korytarzu na straży i zagrodził mu przejście z tym więcej nieustraszoną odwagą, iż po długoletnich próbach widział się nareszcie bliskim celów, do których dążył niezachwianie. Bowiem jego marzeniem było służyć duchownemu i czekał z niecierpliwością chwili uśmiechającej mu się w przyszłości, kiedy Aramis zrzuci mundur, a przywdzieje sutannę. Ta obietnica, powtarzana codziennie, zatrzymała go jedynie w służbie u muszkietera, która, jak mówił, przyprawić by go mogła niechybnie o utratę zbawienia. Bazin więc znajdował się u szczytu szczęścia. Tym razem już według wszelkiego prawdopodobieństwa jego pan nie cofnie się przed powołaniem. Nagromadzone cierpienia moralne i fizyczne wywarły skutek tak długo oczekiwany. Aramis, złamany dolegliwością ciała i ducha, szukał dla swej myśli ucieczki w religii, uważając za przestrogę niebios podwójny cios, jaki weń ugodził, zniknięcie kochanki i otrzymanie rany. Łatwo pojąć, jak nieprzyjemne w takich warunkach musiało być dla Bazina zjawienie się D'Artagnana, mogące znów rzucić Aramisa w wir rzeczy światowych, jakim się oddawał dotychczas.
Bazin postanowił więc mężnie bronić przystępu do swego pana, a że zdradzony przez właścicielkę oberży nie mógł mówić o nieobecności Aramisa w domu, usiłował dowieść przybyłemu, że najwyższą niedyskrecją byłoby zamącać jego panu pobożne rozprawy trwające od rana, a mogące się skończyć zaledwie wieczorem. D'Artagnan jednak mało sobie robił z wymowy pana Bazina, a nie chcąc się wdawać w sprzeczkę z pachołkiem swego kolegi, jedną ręką odsunął go na bok, a drugą nacisnął klamkę numer 5. Drzwi ustąpiły i stanął w pokoju. Aramis w czarnym surducie, z głową przebraną w okrągłą i płaską czapeczkę, mocno przypominającą krymkę, siedział przy stole zawalonym papierami i wielkimi foliałami. Po prawej ręce miał przełożonego jezuitów, po lewej proboszcza z Montdidier. Firanki zapuszczone u okien rzucały tajemniczy cień pobudzający do bogobojnych rozmyślań. Wszystkie przedmioty mogące na pierwszy rzut oka zdradzić mieszkanie młodzieńca, a nade wszystko muszkietera, znikły jak zaczarowane. Bazin, nie chcąc widocznie budzić w swym panu światowych myśli, schował szpadę, pistolety, kapelusz z piórami, hafty, koronki i tym podobne przybory. Natomiast, jak się zdawało D'Artagnanowi, w najciemniejszym kąciku wisiała na ścianie dyscyplina. Na szelest, jaki sprawiło otwarcie drzwi, Aramis podniósł głowę i poznał od razu przyjaciela. Lecz ku wielkiemu zdziwieniu D'Artagnana, zjawienie się jego nie wywarło na muszkieterze wielkiego wrażenia. Tak dalece umysł jego oderwany był od rzeczy tego świata.
— Dzień dobry, drogi D'Artagnanie. Wierzaj mi, iż cię widzę z przyjemnością.
— Ja tak samo — odparł D'Artagnan. — Lecz dotąd jeszcze nie jestem pewny, czy to Aramisa mam przed oczami.
— On we własnej swojej osobie, mój kochany. I cóż ci mogło nasunąć tę wątpliwość?
Obawiałem się, czy nie zabłądziłem przypadkiem, wchodząc do pokoju jakiegoś duchownego. Później znów, zobaczywszy cię w towarzystwie tych dwóch panów, sądziłem, że jesteś niebezpiecznie chory. Dwaj czarno ubrani panowie, zrozumiawszy przemówkę D'Artagnana, objęli go groźnym spojrzeniem, co nie przeraziło go wcale. Przeszkadzam ci może, drogi Aramisie, ciągnął dalej D'Artagnan, bo zapewne spowiadasz się przed tymi panami. Aramis lekko się zarumienił.
Ty miałbyś mi przeszkadzać? Wcale nie, mój drogi. Słowo najświętsze ci daję, a najlepszy dowód, iż czuję się szczęśliwy, widząc cię całego i zdrowego.
Nareszcie, pomyślał D'Artagnan, jeszcze nic nie jest stracone.
Bo ten pan, który jest moim przyjacielem, kończył Aramis z namaszczeniem, wskazując księżom D'Artagnana, uniknął wielkiego niebezpieczeństwa.
Wielbij Boga, panie! Odpowiedzieli tamci, równocześnie chyląc głowy. Ja go wielbię, przewielebni ojcowie, odpowiedział młodzieniec, kiwając głową.
Przychodzisz w porę, drogi D'Artagnanie, odezwał się Aramis, gdyż możesz w naszych rozprawach wyjaśnić niejedną rzecz swoimi światłymi poglądami. Pan rektor z Amiens, szanowny proboszcz z Montdidier i ja rozprawialiśmy nad pewnymi kwestiami teologicznymi, których znaczenie pochłania nasze umysły od dawna. Radbym usłyszeć też twoje zdanie.
Zdanie wojskowego jest pozbawione znaczenia, odrzekł D'Artagnan, doznając niepokoju z takiego obrotu rzeczy. I wierzaj mi, że możesz polegać w zupełności na wiedzy tych panów. Ci znowu skłonili się równocześnie.
Przeciwnie, odparł Aramis, i twój sąd będzie dla nas cenny. Rzecz ma się tak. Pan rektor jest zdania, że moja rozprawa winna być nade wszystko dogmatyczna i dydaktyczna.
Rozprawa twoja? Ty piszesz teraz rozprawę?
Tak, odpowiedział jezuita. Rozprawa jest niezbędna do egzaminu poprzedzającego wyświęcenie.
Wyświęcenie?
Wykrzyknął D'Artagnan, który nie dawał wiary temu, co mówili Bazin i oberżystka. Wyświęcenie. I powiódł osłupiałym wzrokiem po trzech osobach, które miał przed sobą. Zatem, ciągnął Aramis z wdziękiem, rozpierając się w fotelu i przypatrując się z upodobaniem swojej rączce białej i pulchnej jak u kobiety, a podnosił ją do góry, aby krew z niej zbiegła. Jak już słyszałeś, zatem, D'Artagnanie, pan rektor chciałby, aby moja rozprawa była dogmatyczna, a ja znowu chcę, ażeby była utworem myśli mojej. To jest idealna. Dlatego wielebny przełożony zaproponował mi przedmiot, nieopracowany dotąd, w którym znajdę materiał do wspaniałej rozprawy. Utraque manus in benedicento clericis inferioribus necessaria est. D'Artagnan, którego erudycję znamy, ani się zmarszczył na ten cytat, równie jak onego czasu, gdy pan de Treville wyjechał z podobnym z powodu podarku, którego podejrzewał, że pochodzi od Buckinghama.
To ma znaczyć, ciągnął Aramis, chcąc mu ułatwić zrozumienie, kapłanom niższym obydwie ręce są niezbędne, gdy dają błogosławieństwo.
Przedmiot zachwycający, zawołał jezuita.
Zachwycający i dogmatyczny.
Powtórzył proboszcz, który prawie tak samo silny w łacinie jak D'Artagnan, przyglądał się bacznie jezuicie, by słowo w słowo za nim powtarzać wszystko jakby jego echo. Pośród tych zachwytów ludzi w sutannach D'Artagnan pozostał najzupełniej obojętny.
Godny podziwu, prorsus admirabile, ciągnął dalej Aramis, lecz wymaga głębokich studiów nad ojcami Kościoła i Biblią. Z całą pokorą wyznałem tym uczonym eklezjastom, że bezsenne noce w Kordegardzie i służba królewska zmusiły mnie poniekąd do zaniedbania nauki. Łatwiej więc poszłoby mi Facilius Natans z przedmiotem według własnego wyboru, z przedmiotem, który wobec ciężkich zagadnień teologicznych byłby tym, czym moralność jest w metafizyce i filozofii. D'Artagnan nudził się okrutnie, jak również i proboszcz. Pyszne exordium! Zawołał jezuita.
Exordium! Powtórzył proboszcz, aby coś powiedzieć.
Quemat modum inter caeteris.
Aramis rzucił okiem na D'Artagnana i zobaczył go ziewającego tak, że o mało mu nie wyskoczyły szczęki ze stawów.
Mówmy po francusku, mój ojcze, rzekł do jezuity. Pan D'Artagnan więcej zasmakuje w naszych słowach.
Tak, jestem znużony drogą, powiedział D'Artagnan, więc nie mogę pochwycić tej łaciny.
Zgoda, rzekł jezuita, gdy proboszcz w uniesieniu radości zwrócił na D'Artagnana wejrzenie wyrażające najwyższą wdzięczność.
Otóż słuchajcie, jaki z tej glossy można wyciągnąć wniosek. Mojżesz, sługa Boży, on jest tylko sługą, rozumiecie panowie? Mojżesz błogosławi obydwiema rękami. Każe sobie podtrzymywać dwie ręce, gdy Hebrajczycy biją swoich nieprzyjaciół. Błogosławi zatem obydwiema rękami. Zresztą, co mówi Ewangelia? Imponit manus, a nie manum. Kładzie ręce, a nie rękę.
Kładzie ręce,
powtórzył z gestem proboszcz. A święty Piotr, którego następcami są papieże, przeciwnie, porrige digitos. Wystawiajcie palce. Pojąłeś pan teraz?
Zapewne, odrzekł rozkoszując się Aramis. Lecz jest to nader subtelne.
Palce, począł znowu jezuita. Święty Piotr błogosławi palcami. Ilomasz palcami błogosławi? Trzema. Jednym dla ojca, drugim dla syna, trzecim dla Ducha Świętego. Wszyscy się przeżegnali. D'Artagnan czuł się obowiązany pójść za ich przykładem.
Papież jest następcą świętego Piotra i przedstawia trzy boskie władze. Reszta hierarchii duchownej, ordines inferiores, błogosławi w imieniu świętych archaniołów i aniołów. Najniżsi klerycy, jak to diakoni i zakrystiani, błogosławią kropidłem, które przedstawia nieskończoną ilość palców błogosławiących. Oto uproszczenie przedmiotu. Argumentum omni denudatum ornamento. Zrobiłbym z tego, kończył jezuita, dwa tomy tej objętości.
I porwany zapałem uderzył w świętego Chryzostoma in folio, pod którego ciężarem stół się uginał. D'Artagnan drgnął.
Zapewne, odezwał się Aramis, oddaję sprawiedliwość wszelkim pięknościom tego tematu, lecz jednocześnie uważam go za zbyt trudny. Co do mnie, wybrałem tekst następujący. Non inutile est desiderium in oblatione. Albo, co lepiej będzie, trochę żalu nie zawadzi w ofierze panu.
Stój, ani słowa! Zakrzyczał jezuita. Bo teza ta trąci herezją. Zdanie podobne znajduje się w Augustinusie, heretyka Janseniusza, którego księga prędzej czy później zostanie spalona rękami kata. Miej się na baczności, młody przyjacielu. Dążysz do zasad fałszywych. Zgubisz się, młodzieńcze!
Zgubisz się, powtórzył proboszcz, smutnie kiwając głową. Poruszasz tę sławną sprawę wolnej woli będącej śmiertelnym szkopułem. Dajesz ucho podszeptom pelagian i półpelagian.
Ależ ojcze wielebny, bąknął Aramis ogłuszony nieco gradem argumentów spadających mu na głowę.
Jakże mi dowiedziesz, przerwał jezuita, że kto się Bogu oddaje, powinien żałować świata. Posłuchaj przecie tego ze wszech stron niezbitego rozumowania. Bóg jest Bogiem, a świat jest diabłem. Żałować świata znaczy żałować diabła. Taki stąd wniosek wypływa.
Ja mówię to samo,
powtórzył proboszcz.
Ależ zmiłujcie się,
począł znowu Aramis. Desideras diabolum, nieszczęsny, zakrzyczał jezuita.
On diabła żałuje. Ach, młodzieńcze, odezwał się proboszcz z jękiem. Nie żałuj diabła, błagam cię.
D'Artagnan czuł, że głupieje. Zdawało mu się, że jest w domu wariatów i że sam zwariuje jak ci, na których patrzył. Ale zmuszony był milczeć, nie rozumiejąc języka, którym wobec niego mówiono.
Proszę mnie jednak wysłuchać.
Odezwał się Aramis grzecznie, z pewnym przecie zniecierpliwieniem.
Ja nie mówię, abym żałował. Nie, nigdy bym nie wygłosił zdania niezgadzającego się z powszechną wiarą.
Jezuita wzniósł ręce ku niebu. Proboszcz wyciągnął je jeszcze wyżej.
Więc nie, ale przynajmniej na to się zgódźcie, że nie przystoi ofiarowywać panu tego, do czego jesteśmy najzupełniej zniechęceni. Czy mam słuszność, D'Artagnanie?
Ja myślę, że masz, do diabła starego, zawołał tenże. Proboszcz z jezuitą podskoczyli na krzesłach.
Oto mój punkt wyjścia i oto mój wniosek. Świat nie jest bez powabu. Porzucam go, zatem spełniam ofiarę. Pismo zaś twierdzi stanowczo. Czyńcie ofiary panu.
To prawda, odezwali się przeciwnicy jak jeden.
A zresztą, mówił dalej Aramis, szczypiąc się w ucho, aby zróżowiało, jak trząsł rękami, ażeby zbielały. A zresztą na ten temat ułożyłem wiersz, który w zeszłym roku przedstawiłem panu Voiture, a podobał mu się nieskończenie.
Wiersze, wyrzekł jezuita z pogardą.
Wiersze,
powtórzył proboszcz bezmyślnie.
Powiedz, że je, powiedz,
zawołał D'Artagnan. To nas cokolwiek rozerwie.
O nie, bo one są w duchu religijnym,
odparł Aramis.
Jest to wierszowana teologia.
Tam do diabła, mruknął D'Artagnan.
Posłuchajcie,
rzekł Aramis ze skromną minką, nie bez cechy pewnej obłudy. Wy, co za szczęściem przyszłym tęsknicie, wlokąc dni smutne w ciężkiej niedoli, umilknie żal wasz, co w sercu boli, gdy go w ofierze Bogu złożycie. Wy, co tęsknicie. D'Artagnanowi i proboszczowi wiersz podobał się widocznie. Jezuita obstawał przy swoim zdaniu.
Strzeż się światowości w stylu teologicznym. Święty Augustyn o tym mówi. Severus sit clericorum sermo.
Tak, ażeby kazanie było jasne, powtórzył proboszcz.
Otóż, przerwał z pośpiechem jezuita, widząc, że jego akolita zaczyna się błąkać. Otóż twoja teza podoba się damom i nic więcej. Będzie ona miała powodzenie tylko takie jak obrona praw pana Patru.
Dałby Bóg, zawołał z uniesieniem Aramis.
A widzisz, zakrzyczał jezuita. Świat wielkim głosem mówi do ciebie, altissima voce. Dążysz do świata, mój przyjacielu, i drżę o ciebie, aby łaska nie pozostała bez skutku.
Uspokój się, ojcze wielebny. Ja za siebie odpowiadam. Zarozumiałość
światowa.
Ja siebie znam, mój ojcze. Moje postanowienie jest nieodwołalne. Obstajesz więc przy rozwinięciu swojej tezy?
Czuję się powołany do tej, a nie do innej. Będę ją dalej prowadził i mam nadzieję, że jutro będziesz, ojcze wielebny, zadowolony z poprawek, jakie według twoich wskazówek w niej poczynię.
Pracuj powoli, odezwał się proboszcz. Pozostawiamy cię w wyśmienitym usposobieniu.
Tak, tak, grunt posiany dobrze, rzekł jezuita. Nie ma obawy, aby część tego ziarna padła na skałę i aby ptaki niebieskie wybrały, co zostanie.
Aves coelit comederunt illam.
Niech cię zaraz pochłonie razem z twoją łaciną,
mruknął D'Artagnan, tracąc cierpliwość. Z Bogiem, mój synu, rzekł proboszcz.
Do widzenia jutro.
Do jutra, zuchwalcze młody, odezwał się jezuita.
Obiecujesz być jedną ze światłości kościoła. Daj Boże, by światłość ta nie zamieniła się w ogień trawiący.
D'Artagnan, który w ciągu tej godziny gryzł sobie paznokcie z niecierpliwością, teraz już napoczynał ciało. Dwie sutanny powstały, pożegnały Aramisa i D'Artagnana i skierowały się ku drzwiom. Bazin, który stał tam i słuchał tego sporu z pobożną radością, poskoczył ku nim, wziął brewiarz proboszcza i mszał jezuity i szedł przed nimi w postawie pełnej szacunku, torując im drogę. Aramis sprowadził ich aż na dół i powrócił natychmiast do D'Artagnana, którego zastał jeszcze zamyślonego. Znalazłszy się sam na sam, dwaj przyjaciele milczeli pomieszani.
Jeden z nich musiał jednak przerwać to milczenie, a D'Artagnan jakby zostawiał przyjacielowi ten zaszczyt.
Widzisz, odezwał się Aramis, zastajesz mnie nawróconego do pojęć stanowiących moje podstawowe zasady.
Tak, zostałeś dotknięty łaską skuteczną, jak mówił przed chwilą ten pan.
O, od dawna już postanowiłem sobie usunąć się od świata. Musiałeś mnie słyszeć, jak mówiłem o tym, nieprawdaż, mój drogi?
Nie przeczę, ale muszę wyznać, brałem to za żarty.
Ja miałbym z takich rzeczy żartować. O, D'Artagnanie.
Ba, przecież i ze śmierci można pożartować.
To źle, D'Artagnanie, gdyż śmierć jest bramą prowadzącą do zguby lub do zbawienia.
Zgoda, lecz nie rozprawiajmy o teologii, jeżeli łaska, Aramisie. Pewnie ci jej wystarczy na dzisiaj. Co do mnie, zapomniałem nawet tej odrobiny łaciny, której nie umiałem nigdy. Zresztą muszę ci wyznać, że dziś od rana nic w ustach nie miałem i głodny jestem jak wszyscy diabli.
Usiądziemy natychmiast do obiadu, mój drogi, tylko pamiętaj, że to dzisiaj piątek. W takim dniu nie powinienem ani jeść mięsa, ani patrzeć na nie. Jeżeli zechcesz poprzestać na moim obiedzie, składa się on z warzyw i owoców.
Co rozumiesz przez te warzywa? Zapytał z niepokojem D'Artagnan.
Szpinak, odparł Aramis. Dla ciebie jednak dodam jaj, chociaż to ważne wykroczenie przeciw regule, bo jaja są mięsem, skoro powstają z nich kurczęta.
Uczta niezbyt smakowita, lecz mniejsza o to. Aby z tobą pozostać, zniosę i ją chętnie.
Jestem ci wdzięczny za poświęcenie, odparł Aramis. Lecz jeśli nie będziesz miał korzyści dla ciała, bądź przekonany, że twój duch wielce się umocni.
Więc ty, Aramisie, stanowczo wstępujesz do stanu duchownego. Co powiedzą przyjaciele nasi? Co pan de Treville na to powie? Osądzą cię i mieć będą za zbiega. Uprzedzam cię.
Ależ ja nie wstępuję, tylko powracam do stanu duchownego. Właściwie zbiegłem z kościoła dla świata. Wiesz przecie, że przymus najcięższy zadałem sobie, wdziewając kaftan muszkieterski.
Ja nie wiem o niczym.
Nie wiesz? W jaki sposób opuściłem seminarium?
Nie, ale to nic a nic nie szkodzi.
Oto moja historia. Zresztą Pismo Święte mówi, spowiadajcie się jedni przed drugimi, a ja tobie się spowiadam, D'Artagnanie.
Ja zaś daję ci rozgrzeszenie z góry. Widzisz, że dobry ze mnie człowieczyna.
Nie żartuj z rzeczy świętych, mój drogi.
Więc mów, słucham cię.
Byłem w seminarium od 9 roku mego życia. 3 dni brakowało mi do 20. Miałem zostać księdzem i już miało być po wszystkim. Pewnego wieczora udałem się, według zwyczaju, do jednego domu, który odwiedzałem z przyjemnością. Co chcesz, jest się młodym i słabym. Wtem pewien oficer, który patrzył na mnie okiem zawistnym, gdy czytywałem żywoty świętych pani tego domu, wszedł nagle, nie opowiedziawszy się wcale. Właśnie tego wieczora tłumaczyłem jej ustęp o Judycie i wykładałem wiersz po wierszu tej damie, prawiącej mi najróżniejsze komplementy. Pochylona nad moim ramieniem czytała razem ze mną. Postawa jej, zbyt swobodna, przyznaję, obraziła oficera. Nie wyrzekł słowa, lecz gdy wyszedłem, pobiegł za mną, a dopędziwszy mnie, powiedział:
Mości księżulku, a lubisz ty kije?
Nie mogę tego powiedzieć, mój panie, odrzekłem, ponieważ dotąd nikt nie poważył się częstować mnie nimi.
Słuchaj więc, mości księżulku, jeżeli noga twoja postanie w domu, w którym zastałem cię tego wieczora, ja ci je zaproponuję.
Zbladłem okropnie i nogi pode mną drżały. Szukałem odpowiedzi, nie znalazłem jej. Zamilkłem. Oficer na nią czekał, a widząc, że nic nie mówię, począł się śmiać. Obrócił się do mnie plecami i wszedł do domu. Jestem szlachcicem i krew mam burzliwą, jak to mogłeś zauważyć, drogi D'Artagnanie. Obelga była straszna, jakkolwiek nieznana światu, i czułem, jak rozdzierała mi serce w kawały. Oświadczyłem moim przełożonym, że nie czuję się godnie przygotowany do przyjęcia święcenia i na moje żądanie odłożono ceremonię na rok. Udałem się do najlepszego fechtmistrza w Paryżu. Zrobiłem z nim umowę o codzienne lekcje fechtunku i przez cały rok je brałem. Potem w rocznicę dnia, kiedy zostałem znieważony, zawiesiłem na kołku sutannę. Ubrałem się i jak skończony kawaler udałem się na bal, który wydawała jedna z przyjaznych mi dam, gdzie wiedziałem, że zastanę mojego jegomościa. Było to przy ulicy France Bourgeois, tuż przy Le Force. Rzeczywiście mój oficerek tam był. Podszedłem ku niemu, gdy śpiewał żałośliwie miłosną pieśń, czule spoglądając na jedną z kobiet i przerwałem mu w samym środku drugiej strofki. Mój panie, rzekłem, Czy zabronisz mi jeszcze powrócić do pewnego domu przy ulicy Payen i czy obiłbyś mnie kijem, gdyby mi przyszła fantazja nie być ci posłusznym?
Oficer spojrzał na mnie zdziwiony, a potem rzekł:
Czego pan chcesz ode mnie? Nie znam cię wcale.
Jestem księżulkiem, który czytuje żywoty świętych i tłumaczy Judytę rymami.
A, przypominam sobie, rzekł drwiący oficer. Czego chcesz ode mnie, mój panie?
Chcę, byś znalazł swobodną chwilkę na niewielką przechadzkę.
Jutro z rana i to z całą przyjemnością, jeżeli żądasz.
Nie jutro rano, lecz natychmiast, jeżeli łaska.
Kiedy wymagasz koniecznie.
Rozumie się, że wymagam.
To chodźmy. A wam, łaskawe panie, przemówił oficer, niech to wcale nie przeszkadza. Za chwilę tego pana wyprawię na tamten świat i powrócę dokończyć ostatnią strofkę.
Wyszliśmy. Zaprowadziłem go na ulicę Payen, w to miejsce, gdzie przed rokiem o tej samej godzinie powiedział mi grzeczne słówko, które ci powtórzyłem. Księżyc świecił przecudnie. Ujęliśmy za szpady i po pierwszym posunięciu lewej nogi przed prawą położyłem go trupem.
Do diabła, mruknął D'Artagnan.
Potem, ciągnął dalej Aramis, ponieważ damy nie mogły doczekać się śpiewka, a znaleziono go na ulicy Payen przebitego na wylot, domyślono się, że to ja go tak urządziłem i wynikł z tego skandal. Byłem zmuszony zrzec się sutanny na pewien czas. Athos, którego poznałem w tej epoce, i Porthos, który poza lekcjami fechtunku nauczył mnie kilku znakomitych pchnięć, skłonili mnie do postarania się o kaftan muszkieterski. Król bardzo kochał mojego ojca, zabitego podczas oblężenia Arras. Udzielono mi więc łaski. Otóż pojmujesz, że teraz przyszła chwila mojego powrotu na łono kościoła.
A czemuż to teraz bardziej niż wczoraj lub jutro? Cóż ci się przytrafiło takiego dzisiaj, że ci podobne myśli ponure przychodzą do głowy?
Rana ta, drogi D'Artagnanie, stała się dla mnie przestrogą niebios.
Rana? Ba, wszak zagoiła się już nieledwie i przekonany jestem, że dzisiaj nie ona jest sprawczynią twojego cierpienia.
A cóż by innego być mogło? Zapytał Aramis, czerwieniąc się.
Ty, Aramisie, masz ranę, lecz w sercu. Jest ona dotkliwsza i krwawiąca, a zadała ci ją kobieta.
W oczach Aramisa błysnęły ognie. Ha! Odezwał się, pokrywając lekceważeniem wzruszenie. Nie wspominaj mi o takich rzeczach. Ja miałbym o tym myśleć? Cierpieć z miłości? Vanitas vanitatum. Miał, żebym, jak przypuszczasz, zawrócić sobie głowę? I dla kogo? Dla jakiejś tam gryzetki, pokojówki, której nadskakiwałem, stojąc na kwaterze? Fe!
Wybacz, drogi Aramisie, lecz zdawało mi się, iż mierzyłeś wyżej.
Wyżej? A czymże jestem, abym się miał o to kusić? Biednym muszkieterem, nędznym, nieznanym i zbytecznym na świecie?
Aramisie, Aramisie! Zawołał D'Artagnan, patrząc z powątpiewaniem na przyjaciela.
Z prochu powstałem i w proch się obracam. Życie jest pełne poniżeń i bólu, mówił dalej, chmurząc się. Wszystkie nici, łączące je ze szczęściem, rwą się jedna po drugiej w ręku człowieka, a najsłabsze są nici złote. O, mój drogi, prawił Aramis z odcieniem goryczy. Wierzaj mi, ukrywaj rany, jeśli będziesz je kiedykolwiek mieć. Milczenie jest ostatnią rozkoszą nieszczęśliwych. Strzeż, aby ktokolwiek miał wpaść na ślad twoich cierpień. Ciekawi wyciągają na zewnątrz nasze łzy, jak muchy wysysają krew z ranionego łosia.
Niestety, drogi mój, rzekł D'Artagnan, wzdychając głęboko, to, o czym mówisz, jest moją historią.
Co takiego?
Tak, kobietę ukochaną, uwielbianą przeze mnie, porwano mi przemocą. Nie wiem, gdzie się znajduje, dokąd ją zabrano. Może uwięziono, może już nie żyje.
Ale masz przynajmniej tę pociechę, iż możesz powiedzieć, że nie porzuciła cię dobrowolnie. Jeśli nie daje znaku życia, zapewne dlatego jedynie, że wszelkie porozumiewanie się z tobą jest jej wzbronione. Gdy tymczasem? Nic, odparł Aramis, nic.
A więc wyrzekasz się świata na zawsze. Twoje postanowienie jest nieodwołalne.
Na zawsze. Dziś jesteś mi druhem, jutro cieniem tylko będziesz dla mnie, a nawet przestaniesz istnieć zupełnie. Świat to grób, nic więcej.
Do diabła. To, co mi prawisz, jest wcale niewesołe.
Cóż chcesz, powołanie pociąga mnie, porywa.
D'Artagnan uśmiechnął się i milczał.
Aramis mówił dalej. A jednak, dopóki wiąże mnie jeszcze coś z ziemią, chciałbym pomówić o tobie, o naszych przyjaciołach.
A ja, rzekł D'Artagnan, wolałbym pomówić o tobie, lecz widzę cię oderwanego od wszystkiego.
Miłość ci obrzydła, przyjaźń cieniem się stała, a świat w grób się zamienił.
Niestety, i ty tak będziesz myślał,
rzekł z westchnieniem Aramis. Nie mówmy więc o tym i spalmy ten list, który na pewno oznajmia ci nowe wiarołomstwo, jakiejś tam gryzetki czy pokojówki.
Jaki list?
Żywo zapytał Aramis. List, który przysłano dla ciebie podczas twojej nieobecności i oddano mi go, abym ci przekazał.
Od kogo?
Aha, pewnie od jakiej zrozpaczonej pokojówki lub gryzetki nieszczęsnej. Może to służebna pani de Chevreuse, która musiała z panią do Tours powrócić i dla zadania szyku użyła papieru wyperfumowanego i zapieczętowała list koroną książęcą.
Co ty wygadujesz?
Ha, masz tobie. Musiałem go zgubić, rzekł żartobliwie młodzieniec, udając, że szuka. To całe szczęście, że świat jest grobem, ludzie, a rozumie się i kobiety, tylko cieniem, a miłość uczuciem, które budzi tylko wstręt.
O, D'Artagnanie, D'Artagnanie,
zawołał Aramis.
Zabijasz mnie.
A, jest, nareszcie, wykrzyknął D'Artagnan i wyjął list z kieszeni. Aramis skoczył, porwał, przeczytał, pochłonął go raczej. Twarz mu jaśniała szczęściem. Piękny styl ma widocznie służebna, zauważył od niechcenia oddawca.
Dziękuję ci, D'Artagnanie,
zawołał oszalały z radości Aramis.
Ona musiała do Tours powrócić. Nie jest mi niewierna, kocha mnie niezmiennie. Chodź, niech cię uściskam, przyjacielu, szczęście mnie przygniata.
I poczęli tańczyć obydwaj wokół świętego Chryzostoma, tratując kartki rozprawy, które pospadały na podłogę. W tej chwili wszedł Bazin ze szpinakiem i jajecznicą.
Wynoś się, pókiś cały,
krzyknął Aramis, ciskając w niego swoją okrągłą czapeczką. Wracaj, skąd przyszedłeś, zabieraj te obrzydliwe jarzyny. Każ podać zająca szpikowanego, kapłona tłustego, pieczeń baranią z czosnkiem i 4 butelki starego burgunda. Bazin, nie rozumiejąc, co to ma znaczyć, tak się zagapił na swego pana, że w tym jego ponurym zdziwieniu jajecznica zsunęła mu się na szpinak, a następnie wszystko razem na podłogę. Nadszedł właśnie czas, abyś poświęcił swoją istność królowi królów, odezwał się D'Artagnan. Jeżeli chcesz zrobić mi grzeczność, non inutile desiderium in oblatione. Idź do diabła z twoją łaciną.
Mój drogi D'Artagnanie, pijmy zdrowo, pijmy co się zmieści i opowiadaj mi, co tam słychać u naszych.